Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Seeds of Deception. Książka Jeffreya M. Smitha, wydana po raz pierwszy w 2003 roku, należy do literatury krytycznej wobec żywności modyfikowanej genetycznie. Autor przedstawia ją jako dochodzenie w sprawie sposobu, w jaki firmy biotechnologiczne, organy regulacyjne i część środowiska naukowego miały oceniać bezpieczeństwo genetycznie zmienionych upraw oraz produktów spożywczych. Książka nie jest neutralnym podręcznikiem biologii molekularnej ani przeglądem pełnego stanu badań. Jest publicystycznym oskarżeniem, opartym na wywiadach, dokumentach, relacjach osób związanych z regulacją i przykładach kontrowersji wokół konkretnych upraw. Smith koncentruje się zwłaszcza na pytaniu, czy system dopuszczania GMO do sprzedaży dostatecznie wykrywa ryzyko dla zdrowia i środowiska. Ważne jest przy tym rozróżnienie między tezami autora a naukowym konsensusem. Główne instytucje naukowe i regulacyjne nie potwierdzają ogólnego twierdzenia, że zatwierdzone GMO są jako grupa bardziej niebezpieczne od tradycyjnej żywności. Wartość książki polega więc głównie na analizie sporów o transparentność, nadzór i zaufanie publiczne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, krytyka zasady istotnej równoważności w ocenie żywności GMO. Jednym z centralnych celów Smitha jest zasada istotnej równoważności. W dublu uproszczeniu pozwala ona porównać nową roślinę modyfikowaną genetycznie z jej konwencjonalnym odpowiednikiem pod względem wybranych składników, wartości odżywczej i znanych substancji toksycznych. Jeśli różnice nie wskazują na nowe zagrożenie, produkt może być traktowany jako porównywalny pod względem bezpieczeństwa. Autor uważa, że takie podejście zbyt łatwo zamienia wstępne porównanie w praktyczne założenie bezpieczeństwa. Podnosi argument, że ingerencja w genom może wywoływać zmiany trudne do przewidzenia, a testy powinny być zaprojektowane tak, aby aktywnie szukać nieoczekiwanych skutków. Książka pyta więc nie tylko o samą technologię, lecz także o próg dowodowy wymagany przed szeroką sprzedażą żywności. To ważne rozróżnienie, ponieważ debata regulacyjna dotyczy oceny każdego produktu osobno, a nie automatycznego uznania wszystkich metod hodowli za bezpieczne lub niebezpieczne. Krytycy Smitha wskazują, że przedstawia on istotną równoważność zbyt jednostronnie, jakby była jedynym testem. W rzeczywistej ocenie stosuje się także dane dotyczące charakterystyki molekularnej, toksykologii, alergii i wpływu na środowisko, zależnie od kraju oraz konkretnej rośliny. Mimo tego sporu książka trafnie uwidacznia, że porównanie chemicznego składu nie odpowiada samo w sobie na wszystkie pytania o długoterminowy nadzór. Po drugie, konflikt interesów między przemysłem biotechnologicznym a instytucjami publicznymi. Smith buduje znaczną część argumentacji wokół relacji między korporacjami rozwijającymi GMO a administracją odpowiedzialną za kontrolę żywności. Opisuje zjawisko przechodzenia pracowników między biznesem i urzędami, korzystanie z danych dostarczanych przez producentów oraz polityczną presję na szybkie wprowadzanie innowacji. Według autora te mechanizmy mogą osłabiać niezależność decyzji publicznych. Nie chodzi wyłącznie o zarzut jawnej korupcji. Książka sugeruje raczej, że wspólny język rozwoju gospodarczego, poufność danych handlowych i ograniczone zasoby regulatorów mogą prowadzić do przyjęcia założeń korzystnych dla firm. To temat szerszy niż GMO, ponieważ podobne napięcia występują w farmacji, chemii czy ochronie środowiska. Jednocześnie należy zachować ostrożność wobec stylu książki. Wskazanie potencjalnego konfliktu interesów nie dowodzi automatycznie, że każda decyzja regulacyjna była błędna, ani że każdy produkt jest szkodliwy. Rzetelna odpowiedź wymaga dostępu do metod badań, danych źródłowych, procedur recenzji i możliwości niezależnej replikacji. Najbardziej użyteczne pytanie, które pozostawia Smith, brzmi więc, jakie zabezpieczenia instytucjonalne pozwalają społeczeństwu sprawdzić, czy ocena ryzyka nie została zdominowana przez interes komercyjny. Książka zdecydowanie opowiada się za większą jawnością, silniejszym nadzorem publicznym i większą niezależnością ekspertów. Po trzecie, spór o zdrowotne skutki GMO i granice dowodów przyczynowych, autor przywołuje informacje o zgłaszanych reakcjach alergicznych, wynikach doświadczeń na zwierzętach i obawach dotyczących zmian metabolicznych, aby podważyć przekonanie, że żywność GMO została wystarczająco przebadana. Konstrukcja tego argumentu opiera się na ostrożności, jeśli istnieją sygnały możliwego problemu. Nie należy ich ignorować tylko dlatego, że nie tworzą jeszcze kompletnego dowodu.
Smith zwraca także uwagę, że trudniej badać skutki żywieniowe w populacji niż reakcje na pojedynczy lek.
Ludzie jedzą wiele produktów, ekspozycja jest zróżnicowana, a potencjalne objawy mogą mieć wiele przyczyn.
Ten problem metodologiczny jest realny, lecz nie oznacza, że każda obserwowana dolegliwość może zostać przypisana GMO.
Związek czasowy, relacja pojedynczego konsumenta czy niepowtórzone badanie nie wystarczają do ustalenia przyczynowości. Potrzebne są dobrze zaprojektowane badania, odpowiednie grupy porównawcze, wiarygodna analiza statystyczna i niezależna weryfikacja.
Szeroki przegląd ocen instytucji naukowych nie popiera tezy, że dopuszczone do obrotu GMO powodują szczególne, potwierdzone szkody zdrowotne u ludzi. Książka pozostaje jednak istotnym dokumentem sceptycyzmu wobec zakresu tych ocen.
Czytelnik zyskuje najwięcej, gdy odczytuje przedstawione przykłady jako wezwanie do badania jakości dowodów, a nie jako rozstrzygający katalog udowodnionych chorób lub zagrożeń.
Po czwarte, odporność na herbicydy, praktyki rolnicze i ekologiczny koszt technologii, Seeds of Deception, nie ogranicza problemu do talerza konsumenta.
Smith łączy genetycznie zmienione rośliny z przemysłowym modelem rolnictwa, szczególnie tam, gdzie uprawy projektuje się pod tolerancję określonych herbicydów.
Jego argument jest taki, że ocena rośliny nie powinna abstrahować od tego, jak zmienia ona codzienną pracę rolnika, użycie środków chwastobójczych,
strukturę rynku nasion i presję na ekosystem.
Darku, takim ujęciu technologia może ułatwiać określony sposób produkcji, lecz zarazem wzmacniać zależność od chemii rolniczej oraz od dostawcy nasion.
Autor ostrzega też przed przepływem genów do innych roślin i przed trudnością cofnięcia zmian po ich rozprzestrzenieniu. Część tych obaw ma konkretny odpowiednik w późniejszych doświadczeniach rolnictwa, na przykład w problemie chwastów odpornych na herbicydy.
Nie wynika z tego jednak, że każdy przypadek odporności czy zanieczyszczenia upraw jest prostym skutkiem samej modyfikacji genetycznej. Liczą się również dobór herbicydów, płodozmian, skala monokultur, praktyki zarządzania i lokalne warunki.
Siłą książki jest insistowanie, że ryzyka środowiskowego nie da się wyprowadzić jedynie z laboratoryjnej analizy nasiona.
Jej słabszą stroną bywa natomiast traktowanie technologii i modelu biznesowego jako niemal nierozdzielnych.
Depu praktyce skutki zależą od konkretnej cechy rośliny, zasad uprawy i jakości regulacji.
Na koniec, prawo do informacji, etykietowanie i spór o wybór konsumenta. Ważnym wymiarem książki jest postulat, by konsumenci mogli rozpoznać żywność zawierającą składniki GMO.
Smith traktuje etykietowanie nie tylko jako narzędzie ostrzegania przed ryzykiem zdrowotnym, ale także jako warunek autonomii.
Nawet jeśli część społeczeństwa uznaje dane produkty za bezpieczne, inni mogą chcieć ich unikać z powodów etycznych, środowiskowych,
religijnych albo związanych z preferowanym modelem rolnictwa.
Z tej perspektywy brak jasnej informacji ogranicza możliwość wyboru i utrudnia niezależne śledzenie ewentualnych problemów po wprowadzeniu produktu na rynek.
Debata o etykietach jest jednak bardziej złożona, niż sugeruje jednoznacznie krytyczna narracja.
Oznaczenie może informować o sposobie wytworzenia, lecz samo w sobie nie jest komunikatem o poziomie zagrożenia.
Jeśli brzmi jak ostrzeżenie, może prowadzić odbiorców do wniosku, którego nauka nie potwierdza.
Z drugiej strony brak oznaczenia może zostać odebrany jako lekceważenie uzasadnionej potrzeby przejrzystości.
Dorio, w Unii Europejskiej obowiązują szerokie zasady znakowania żywności GMO.
KOŁO odróżnia jej podejście od bardziej ograniczonych wymogów stosowanych historycznie w Stanach Zjednoczonych.
Smith przedstawia etykietowanie jako element demokratycznej kontroli nad systemem żywnościowym. Niezależnie od oceny jego wniosków, książka pokazuje, że komunikacja o technologii żywności musi oddzielać pytanie, czy produkt jest bezpieczny, od pytania, czy konsument ma prawo znać jego pochodzenie. Podsumowując, Both Seeds of Deception powinny sięgnąć przede wszystkim osoby zainteresowane historią sporów o GMO, polityką żywnościową, regulacją ryzyka i relacją między nauką a władzą gospodarczą. Książka może być użyteczna także dla czytelników, którzy nie podzielają stanowiska autora. Zmusza bowiem do zadawania konkretnych pytań, kto finansuje badania, jakie dane są publicznie dostępne, jak definiuje się bezpieczeństwo oraz jak działa nadzór po wprowadzeniu produktu do sprzedaży.
Jej praktyczną korzyścią nie jest dostarczenie bezstronnego przewodnika po diecie, ani pewnej podstawy do medycznych decyzji. Najlepiej traktować ją jako polemiczne źródło.
Kurt, trzeba zestawiać z aktualnymi ocenami Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, krajowych regulatorów i przeglądami badań naukowych.
Na tle wielu książek o GMO wyróżnia ją połączenie aktywistycznej energii z próbą opowiedzenia o procesach administracyjnych, dokumentach i instytucjonalnych konfliktach interesów.
Nie skupia się wyłącznie na biologii roślin, lecz pyta, kto ma prawo definiować akceptowalne ryzyko. To zarazem jej siła i ograniczenie.
Smith pisze z wyraźną tezą, dlatego często interpretuje niepewność jako dowód systemowej porażki. Czytelnik zyskuje najwięcej, zachowując krytyczny dystans wobec tej interpretacji. Ale nie odrzucając samych pytań o jawność, niezależne badania, monitorowanie skutków środowiskowych i czytelną informację dla konsumentów. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jeffrey M. Smith, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.